Lekcja 10. 8 grudnia. Jedność i zerwane więzi. Tekst pamięciowy. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. List do Rzymian 5:10. Jak zauważyliśmy, nawet po pięćdziesiątnicy relacje między wierzącymi bywały czasami napięte. W Nowym Testamencie znajdujemy wiele przykładów tego, w jaki sposób przywódcy i pozostali członkowie Kościoła radzili sobie z takimi wyzwaniami. Zasady te są szczególnie cenne dla współczesnego Kościoła. Wskazują pozytywne rezultaty wynikające ze stosowania biblijnych reguł rozwiązywania konfliktów i chronienia naszej jedności w Chrystusie. W lekcji tego tygodnia skupimy się na przywróconych więziach i na tym, jak nasze międzyludzkie relacje wpływają na naszą jedność w Chrystusie. Działanie Ducha Świętego obejmuje prowadzenie ludzi do Boga i do siebie nawzajem. Wymaga to usuwania barier odgradzających nas od kontaktów z Bogiem i bliźnimi. Krótko mówiąc, najlepszym świadectwem mocy Ewangelii jest nie to, co Kościół mówi, ale to, jak żyje. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Ewangelia Jana 13:35. Bez takiej miłości cała nasza mowa o jedności Kościoła na nic się nie zda. Niedziela. 2 grudnia. Odnowiona przyjaźń. Paweł i Barnaba działali razem, wydając świadectwo o Jezusie. Jednak doszło między nimi do nieporozumienia z powodu różnicy zdań w kwestii zaufania bojaźliwemu Janowi Markowi. Zobacz Dzieje Apostolskie 15:36-39. A po kilku dniach rzekł Paweł do Barnaby: wybierzmy się w drogę i odwiedźmy braci we wszystkich miastach, w których zwiastowaliśmy słowo Pańskie, aby zobaczyć, jak im się powodzi. Ale Barnaba chciał zabrać z sobą również Jana, zwanego Markiem. Paweł natomiast uważał za słuszne nie zabierać z sobą tego, który odstąpił od nich w Pamfilii i nie brał udziału wraz z nimi w pracy. Powstało nieporozumienie, tak iż się rozstali. Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cypr. Grożące niebezpieczeństwa związane z głoszeniem Ewangelii sprawiły, że Jan Marek na początku pierwszej podróży misyjnej Barnaby i Pawła, opuściwszy ich, powrócił do domu. Zobacz Dzieje Apostolskie 13:13. A Paweł i jego towarzysze, odpłynąwszy z Pafos, przybyli do Perge w Pamfilii. Jan zaś, odłączywszy się od nich, wrócił do Jerozolimy. Ta dezercja sprawiła, że Paweł przez jakiś czas oceniał Marka niekorzystnie, a nawet surowo. Barnaba natomiast był skłonny usprawiedliwiać młodego człowieka brakiem doświadczenia. Troszczył się o Marka i martwił się, że może on na dobre porzucić służbę Ewangelii mimo cech, które kwalifikowały go jako użytecznego pracownika dla Chrystusa. Pomimo że Bóg posługiwał się nimi wszystkimi, to oni powinni znaleźć jakieś rozwiązanie. Apostoł, który głosił łaskę Bożą, powinien był okazać łaskawość młodemu kaznodziei, który go zawiódł. Apostoł przebaczenia powinien był przebaczyć. Jan Marek z czasem zmężniał dzięki życzliwemu wsparciu Barnaby i w końcu nawet Paweł przekonał się do niego. Jak listy Pawła do Tymoteusza i do zboru w Kolosach świadczą o nawiązaniu współpracy z Janem Markiem i zaufaniu pokładanym w młodym kaznodziei. Zobacz list do Kolosan 4:10-11. Pozdrawia was Arystarch, współwięzień mój, i Marek, siostrzeniec Barnaby, o którym otrzymaliście polecenie, abyście go przyjęli, jeśli do was przyjdzie Jezus, zwany Justem. Oni są jedynymi Żydami, którzy są współpracownikami moimi dla sprawy Królestwa Bożego, oni stali się dla mnie pociechą. Drugi list do Tymoteusza 4:11. Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. Choć nie znamy szczegółów pojednania Pawła z Janem Markiem, sprawozdanie biblijne jest jasne. Jan Marek stał się zaufanym współpracownikiem Pawła. Paweł polecał go nawet jako współpracownika zborowi w Kolosach. Pod koniec swojego życia Paweł silnie prosił Tymoteusza, by zabrał ze sobą do Rzymu Jana Marka jako tego, któremu apostoł zamierzał powierzyć ważne zadania, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. Służba Pawła została wzbogacona przez młodego kaznodzieję, którego apostoł obdarzył nie tylko przebaczeniem, ale i darzył później szczerym uznaniem. Bariera istniejąca między nimi została usunięta i mogli pracować razem w dziele Ewangelii. Jakiekolwiek problemy pojawiały się między nimi i jakkolwiek Paweł mógł uzasadniać swoją wcześniejszą postawę wobec Jana Marka, wszystko to zostało teraz za nimi. Jak możemy się nauczyć przebaczać i ufać tym, którzy nas zranili czy zawiedli? Z drugiej strony, dlaczego przebaczenie nie zawsze obejmuje zupełne odnowienie poprzedniej więzi? Dlaczego nie zawsze jest to konieczne? Poniedziałek. 3 grudnia. Niewolnik jak syn. W czasie uwięzienia w Rzymie Paweł spotkał niewolnika o imieniu Onezym, który uciekł z Kolosów do Rzymu. Okazało się, że Paweł zna osobiście właściciela Onezyma. List do Filemona jest osobistym wezwaniem Pawła do jego przyjaciela dotyczącym właśnie tego zbiegłego niewolnika. Więzi między ludźmi były ważne dla Pawła. Apostoł wiedział, że zerwane więzi są szkodliwe dla duchowego rozwoju jedności Kościoła. Filemon był liderem zboru w Kolosach. Gdyby żywił rozgoryczenie wobec Onezyma, szkodziłoby to jego chrześcijańskiemu świadectwu oraz świadectwu zboru w lokalnej społeczności niewierzących. Przeczytaj list do Filemona. Jakie ogólne ważne zasady dotyczące przywrócenia więzi są zawarte w tym liście? List do Filemona 1:1-25. Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do umiłowanego Filemona, współpracownika naszego, i do Appii, siostry, i do Archippa, współbojownika naszego, i do zboru, który jest w Twoim domu, łaska Wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam Ciebie w modlitwach moich, słysząc o miłości Twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Jezusie, i masz do wszystkich świętych, aby wiara Twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości Twojej, ponieważ serca świętych przez Ciebie, bracie, zostały pokrzepione. Dlatego, chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać Ci, co należy, jednak dla miłości raczej proszę, ja, Paweł, który jestem rzecznikiem, a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa, proszę Cię za synem moim, Onezymem, którego urodziłem w więzieniu, który niegdyś nie był dla Ciebie użyteczny, ale teraz jest dla Ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Tego Ci odsyłam, a on jest sercem moim. Chciałem go przy sobie zatrzymać, aby mi w Twoim zastępstwie posługiwał w więzieniu, które znoszę dla Ewangelii, ale bez Twego przyzwolenia nie chciałem nic uczynić, aby Twój dobry uczynek nie był jakby wymuszony, lecz był z dobrej woli. Bo, być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, abyś go odzyskał na wieki, i to już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, bo jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla Ciebie, tak według ciała, jak i w Panu. Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. A jeżeli Ci jakąś szkodę wyrządził albo jest Ci coś winien, mnie to przypisz. Ja, Paweł, piszę własnoręcznie, ja zapłacę, nie mówię już o tym, żeś mi siebie samego winien. Tak, bracie, życz mi, abym się Tobą uradował w Panu, pokrzep me serce w Chrystusie. Pewny Twego posłuszeństwa, piszę Ci to, bo wiem, że uczynisz nawet więcej, niż proszę. A zarazem przygotuj mi gościnę, bo mam nadzieję, że dzięki modlitwom Waszym otrzymacie mnie w darze. Pozdrawia Cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie, Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, współpracownicy moi. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie z duchem Waszym. Amen. Na pierwszy rzut oka nieco zaskakujące jest to, że Paweł nie wypowiadał się mocniej przeciwko złu niewolnictwa. Ale strategia Pawła była znacznie bardziej skuteczna. Ewangelia z zasady łamie podziały klasowe. Zobacz list do Galatów 3:28. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. List do Kolosan 3:10-11. A przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Apostoł odesłał Onezyma do Filemona nie jako niewolnika sługę, ale jako syna w Jezusie i umiłowanego brata w wierze. Paweł dobrze wiedział, że zbiegli niewolnicy mieli przed sobą marne perspektywy. Mogli być schwytani i surowo ukarani, a nawet jeśli by udało im się uniknąć schwytania, byliby skazani na życie w biedzie. Jednak Onezym jako brat Filemona w wierze i użyteczny pracownik mógł liczyć na lepszy los. Filemon przebaczył mu i zadbał o niego. Odtworzenie zerwanej więzi zmieniło sytuację Onezyma. Stał się wiernym i umiłowanym bratem. Współpracownikiem Pawła w dziele Ewangelii. Paweł był tak gorliwy i tak niewzruszony w swoim pragnieniu osiągnięcia pojednania między nimi, iż był gotowy zapłacić z własnej kieszeni za wszelkie finansowe straty, jakie poniósł Filemon z powodu ucieczki Onezyma. Na podstawie ewangelicznych zasad ukazanych w tej historii, czego możesz się nauczyć w kwestii łagodzenia napięć i likwidowania ostrych podziałów w relacjach międzyludzkich? Jak te zasady mogą zapobiec rozłamom w Twoim zborze? Wtorek. 4 grudnia. Dary duchowe na rzecz jedności. Jak zauważyliśmy w jednej z wcześniejszych lekcji, zbór w Koryncie przeżywał poważne problemy. Jakie zasady wskazuje Paweł w pierwszy list do Koryntian 3:5-11, pierwszy list do Koryntian 12:1-11 i drugi list do Koryntian 10:12-15. W kwestii uzdrowienia i odrodzenia wspólnoty tak ważnych dla jedności Kościoła, pierwszy list do Koryntian 3:5-11. Bo któż to jest Apolos? Albo, któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi, i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Pierwszy list do Koryntian 12:1-11. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż, gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Drugi list do Koryntian 10:12-15. Nie ośmielamy się bowiem zaliczać siebie do niektórych lub porównywać się z niektórymi spośród tych, którzy siebie samych zalecają, nie mają bowiem rozumu. Jeśli do siebie swoją własną miarę przykładają i siebie z samymi sobą porównują, my zaś nadmiarę chlubić się nie będziemy, lecz tylko w tej mierze, jaką nam Bóg wyznaczył, byśmy mogli dotrzeć aż do was. Bo my nie przekraczamy wyznaczonych nam granic, jakby to było, gdyby one nie sięgały aż do was, bo wszak pierwsi dotarliśmy aż do was z Ewangelią Chrystusową. My nie chlubimy się cudzą pracą poza obrębem naszego działania, lecz mamy raczej nadzieję, że wraz ze wzrostem wiary waszej i my wśród was w obrębie wyznaczonych nam granic zyskamy wielkie uznanie. W powyższych fragmentach listów apostołów wskazuje ważne zasady jedności Kościoła. Powiada, że Jezus posługuje się wieloma różnymi pracownikami w rozmaitych rodzajach służby Jego Kościoła, a wszyscy ci pracownicy działają razem na rzecz budowy Królestwa Bożego. Bóg wzywa nas do współpracy, a nie współzawodnictwa. Każdy wierzący otrzymuje dary od Boga do współpracy w usługiwaniu ciału Chrystusa i społeczeństwu. Nie ma większych czy mniejszych darów. Wszystkie są niezbędne w Kościele Chrystusowym. Nasze dary dane przez Boga nie służą egoistycznemu popisywaniu się, ale zostały ofiarowane przez Ducha Świętego do służby w głoszeniu Ewangelii. Wszelkie porównywanie się z innymi jest niemądre, gdyż sprawia, że czujemy się albo zniechęceni, albo aroganccy. Jeśli myślimy, że inni są znacznie lepsi od nas, to czujemy się rozczarowani, porównując się z nimi, a wskutek tego popadamy w zniechęcenie i nie angażujemy się w służbę, którą moglibyśmy pełnić. Z drugiej strony, jeśli myślimy, że nasza praca dla Chrystusa jest bardziej skuteczna niż praca innych osób, zaczynamy odczuwać pychę, która jest ostatnią rzeczą, jaką chrześcijanin powinien odczuwać. Obie postawy są szkodliwe dla naszej efektywności w służbie dla Chrystusa i wzajemnej wspólnoty. Gdy pracujemy w tej sferze wpływów, jaką Chrystus nam powierzył, będziemy znajdować radość i zadowolenie z wydawania świadectwa o Nim. Nasza praca będzie uzupełniać wysiłki innych, a Kościół Chrystusowy będzie czynił postępy w głoszeniu Królestwa Bożego. Czy zdarzyło ci się zazdrościć komuś jego darów duchowych? To nie takie trudne, nieprawdaż? Czy bywałeś dumny ze swoich darów duchowych, porównując się z innymi? Otóż postawa zatroskania apostoła Pawła o te sprawy jest wciąż aktualna wobec realności upadłej ludzkiej natury. Bez względu na to, ku której skrajności się skłaniamy, jak możemy się nauczyć niesamolubnej postawy koniecznej w celu zachowania naszej jedności w Chrystusie? Środa. 5 grudnia. Przebaczenie. Czym jest przebaczenie? Czy przebaczenie usprawiedliwia postępowanie kogoś, kto dotkliwie nas skrzywdził? Czy przebaczenie jest zależne od skruchy winowajcy? Czy powinienem przebaczyć, nawet jeśli ktoś, kto mnie skrzywdził, nie zasługuje na przebaczenie? Jak poniższe fragmenty Nowego Testamentu pomagają nam zrozumieć biblijny charakter przebaczenia? Zobacz list do Rzymian 5:8-11. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Ewangelia Łukasza 23:31-34. Gdyż, jeśli się to na zielonym drzewie dzieje, co będzie na suchym? A prowadzono także dwóch innych złoczyńców, by ich razem z nim zgładzić. A gdy przyszli na miejsce, zwane trupią czaszką, ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy. Drugi list do Koryntian 5:20-21. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. List do Efezjan 4:26. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Chrystus podjął inicjatywę, jednając nas z Nim. To dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. W Chrystusie zostaliśmy pojednani z Bogiem, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami. Nasza skrucha i wyznanie grzechów nie powodują pojednania, bowiem pojednanie to dokonało się przez śmierć Chrystusa na krzyżu. Naszą rolą jest przyjąć to, co zostało uczynione dla nas. To prawda, że nie możemy otrzymać błogosławieństwa przebaczenia, póki nie wyznamy naszych grzechów. Nie znaczy to jednak, że dopiero nasze wyznanie skłania Boga do przebaczenia. Pragnienie przebaczenia zawsze jest w Jego sercu. Wyznanie grzechów natomiast uzdalnia nas do przyjęcia przebaczenia. Wyznanie grzechów jest bardzo ważne, ale nie dlatego, by miało zmieniać nastawienie Boga do nas, ale dlatego, że zmienia nasze nastawienie do Niego. Gdy poddajemy się przekonującej mocy Ducha Świętego, okazując skruchę i wyznając nasze grzechy, wówczas doświadczamy zmiany. Przebaczenie jest także ważne dla naszego duchowego rozwoju. Gdy nie chcemy przebaczyć komuś, kto nas skrzywdził, nawet jeśli nie zasługuje na to przebaczenie, wówczas ranimy bardziej siebie niż tę osobę. Jeśli ktoś nas skrzywdził, a my chowamy ból i nie chcemy odpuścić owego grzechu, to pozwalajmy, by wyrządzona krzywda raniła nas wciąż na nowo. Jakże często takie odczucia i urazy są powodem podziałów i napięć w Kościele. Nieodpuszczone krzywdy między członkami Kościoła szkodzą jedności ciała Chrystusowego. Przebaczenie to uwolnienie drugiego człowieka od naszego potępienia ze względu na to, że Chrystus uwolnił nas od jego potępienia. Przebaczenie nie usprawiedliwia złego postępowania winowajcy. Możemy się pojednać z kimś, kto nas skrzywdził, bo Chrystus pojednał nas ze sobą, gdy my zgrzeszyliśmy przeciwko Niemu. Możemy przebaczyć, bo nam przebaczono. Możemy miłować, bo jesteśmy miłowani. Przebaczenie jest określonym wyborem. Możemy wybrać przebaczenie wbrew postępowaniu i postawie drugiego człowieka. Taki jest prawdziwy duch Jezusa. Jak skupienie uwagi na przebaczeniu, które mamy w Chrystusie, pomaga nam nauczyć się przebaczać innym. Dlaczego przebaczenie jest tak ważnym i niezbędnym elementem naszego chrześcijańskiego doświadczenia? Czwartek, 6 grudnia. Odrodzenie i jedność. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 18:15-17. Jakie trzy kroki wskazuje nam Jezus w rozwiązywaniu konfliktów, gdy zostajemy skrzywdzeni przez jakąś osobę z Kościoła? Jak powinniśmy stosować te słowa we współczesnych warunkach? Ewangelia Mateusza 18:15-17. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam, jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Udzielając pouczenia zapisanego w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza, Jezus pragnął nam wskazać, iż wzajemne konflikty powinniśmy rozwiązywać w Kościele i to w małej grupie. Ideałem jest to, jeśli dwie strony konfliktu dojdą samodzielnie do porozumienia. Dlatego Jezus powiedział, a jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Ewangelia Mateusza 18:15. Gdy liczba osób zaangażowanych w konflikt między dwiema osobami zaczyna rosnąć, mogą się także potęgować napięcia, wskutek czego może ucierpieć wspólnota wierzących. Członkowie zboru stają po jednej albo drugiej stronie i tworzy się linia podziału. Natomiast gdy chrześcijanie starają się prywatnie wyjaśnić nieporozumienia w duchu chrześcijańskiej miłości i wzajemnego zrozumienia, wytworzona zostaje atmosfera pojednania. W takiej atmosferze Duch Święty może działać na wierzących dążących do wyjaśnienia nieporozumień. Czasami próba osobistego zażegnania konfliktu jest nieskuteczna. W takich przypadkach Jezus uczy nas, by w próbę rozwiązania zaangażować dodatkowo jedną czy dwie osoby. Ten drugi etap procesu pojednania zawsze musi być poprzedzony pierwszym etapem. Celem jest zbliżenie między ludźmi, a nie odizolowanie ich od siebie. Zadaniem jednej czy dwóch osób, które przyłączają się do osoby pokrzywdzonej, nie jest udowodnienie jej racji czy obwinienie winowajcy. Ich zadaniem jest okazanie chrześcijańskiej miłości i współczucia, służenie radą i wspólną modlitwą w procesie pojednania zwaśnionych stron. Niestety, zdarza się, że wszelkie próby rozwiązania problemu są nieskuteczne. W takim przypadku Jezus uczy nas, byśmy przedstawili sprawę zborowi. Z pewnością nie chodzi tu o to, by opowiadać o szczegółach konfliktu, na przykład podczas sobotniego nabożeństwa. Właściwym miejscem do wniesienia takich spraw jest rada zboru. Także i na tym etapie celem jest pojednanie, a nie ustalenie, kto zawinił. Nie pozwalaj, by niechęć przeradzała się w złośliwość. Nie pozwól, by zadany uraz sprowokował cię do wypowiadania toksycznych słów zatruwających umysły tych, którzy cię słuchają. Nie pozwalaj, by rozgoryczenie napełniało ciebie i tego, kto cię skrzywdził. Idź do brata, aby w pokorze i szczerości porozmawiać z nim o całej sprawie. Piątek. 7 grudnia. Do dalszego studium. Gdy pracownicy będą mieć zamieszkującego w ich duszach Chrystusa, gdy wszelkie samolubstwo zostanie uśmiercone, gdy nie będzie żadnej rywalizacji i żadnego dążenia do wywyższenia siebie, gdy zapanuje jedność oraz gdy każdy podda się uświęceniu, aby wzajemna miłość mogła być widziana i odczuwana, wówczas na pewno spłyną na nich strumienie łaski Ducha Świętego, tak jak pewne jest to, że Boża obietnica nie zawiedzie ani o jotę czy kreskę. Jeśli w Wielkim Dniu Pana mamy stać przy Chrystusie jako naszej ucieczce i naszej twierdzy, musimy odrzucić wszelką wrogość i wszelkie dążenie do wywyższenia. Musimy zupełnie zniszczyć korzenie tych złych rzeczy, aby nigdy już nie wzrastały w naszym życiu. Musimy całkowicie stanąć po stronie Pana. Pytania do dyskusji. 1. Przeczytaj list do Kolosan 3:12-17. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Omów chrześcijańskie cnoty, które Paweł zaleca Kolosanom. Dlaczego cechy te są podstawą rozwiązywania wszelkich konfliktów? Jak możemy się nimi kierować, wprowadzając w czyn nauczanie Jezusa zawarte w Ewangelii Mateusza 18:15-18? A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam, jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie, i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. 2. Przeczytaj jeszcze raz list do Kolosan 3:12-17 i zastanów się nad nauką zawartą w tych wersetach. Dlaczego to, o czym jest mowa w tym fragmencie listu, jest niezbędne dla jedności Kościoła? 3. Gdy uważnie przyjrzymy się naszemu Kościołowi, Kościołowi Adwentystów Dnia Siódmego, co jest dla nas największą przeszkodą na drodze do takiej jedności, jakiej potrzebujemy, by dotrzeć do świata z naszym przesłaniem? Czy przeszkoda tkwi w naszym nauczaniu i zasadach wiary? Zdecydowanie nie. Przecież są one treścią przesłania, które Bóg polecił nam głosić światu. A może problem leży jedynie w nas, naszych więziach, małostkowej zazdrości, obmowie, egoizmie, chęci dominowania i tym podobnych wadach? Dlaczego musimy prosić o moc Ducha Świętego, by doświadczyć zmiany w sobie, zanim doświadczymy jedności w Kościele? Podsumowanie. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest związana z uzdrowieniem i przemianą. Gdy te rzeczy następują, wpływają też na nasze relacje z ludźmi. Biblia podaje ważne zasady i przykłady dobrych i bliskich więzi między ludźmi, nawet w świecie grzechu.